Radio Heartlandy. Słuchasz nas na heartlandy.pl.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Jacek Waluszczak, obok mnie
Klaudia Lepalczyk.
W studiu jeszcze jest ktoś, Andrzej Matracki. Dzień dobry.
Witam serdecznie, to ja.
Ja specjalnie chciałem zmieniać nazwisko na początek, żeby nie było, że od razu tak mnóstwo tytułów.
Za dużo, lepiej porozmawiać o czymś bardziej interesującym.
Przypominam, że naszym gościem jest Andrzej Matracki, dwukrotny mistrz świata fryzjerstwa artystycznego z Paryża w 2010 roku i Chicago 2008, a także zdobywca wielkiej ilości innych tytułów, których chyba nie da się policzyć. Liczył pan, panie Andrzeju?
No, około 100 medali przez ten czas startów. Rzeczywiście Mistrzostwo Polski 3 razy, 4 razy Mistrzostwo Europy i 4 medale na Mistrzostwach Świata. W Chicago zdobyłem 1 złoty medal i w Paryżu 3 złote medale. Czyli można powiedzieć, że Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata na 4 zaliczone. Jeszcze w tym czasie, kiedy byłem w podstawówce, 4 była dobrą oceną, także ja zadowolony, wszyscy naokoło też.
Bo myśmy zapowiedzieli naszą rozmowę na Facebooku, w zapowiedzi było
nie
właśnie...
Nie widziałem.
A, proszę zerknąć na Facebooka Heartrendy.
Dobrze.
Pani Gosia Uścinowicz napisała, z tego co mi wiadomo, pan Andrzej Matracki zdobył 4-krotnie tytuł Mistrza Świata, chyba mały błąd się wdarł.
O.
Z kolei nasza redakcja odpowiedziała, że na mistrzostwach można zdobyć 1 lub 2 złote medale, ale mistrz świata jest 1.
Mistrzów świata w poszczególnych kategoriach jest wielu, ponieważ jak wiemy, na samych mistrzostwach jest około 30 konkurencji. Tak naprawdę po jednych mistrzostwach może być 30 mistrzów świata, każdy w innej konkurencji. Do tego mistrzostwa świata jeszcze są drużynowe, czyli takim najtrudniejszym trofeum mistrzów świata do zdobycia jest puchar drużynowy. Nam się to udało w Paryżu. Drużyna składająca się z mojego brata Pawła Matrackiego, Pawła Piotrowskiego z Wrocławia, no i mojej skromnej osoby zdobyła puchar świata, co nie udało się jeszcze żadnej tutaj reprezentacji wschodniej.
Panie Andrzeju, tym bardziej gratulujemy.
Dziękuję serdecznie.
Proszę mi powiedzieć, jak się tworzy taką drużynę?
Drużynę tworzy się przynajmniej 4 lata, żeby ustawić ludzi pod względem i psychiki, i trendów w modzie, i też, że tak powiem, drużynę trzeba wylansować. Trzeba na odpowiednich konkursach dostosować ich umiejętności, żeby pojawiali się na podium, blisko podium w pierwszej piątce i gdzieś na scenie zawsze pojawiała się Polska, Polska, Polska. Jest to dosyć żmudny proces, ponieważ przeplatany jest treningami, które trwają w cyklach 3-miesięcznych lub półrocznych, zależy jaka to impreza i zależy ile osób startuje, tak to wygląda. Jest dosyć sporo takich zagadnień podobnych jak w sporcie, także myślę, że dużo ludzi znajdzie tam jakieś swoje miejsce. To jest tak jak łyżwiarstwo figurowe, tak?
Aha.
Mamy to, jest to sport, ale jest tam może nawet nie odrobina, ale bardzo dużo artyzmu, bo taniec na lodzie wymaga sprawności i fizycznej, i też umiejętności artystycznej.
A proszę mi powiedzieć, bo nas słuchają nie tylko fryzjerzy, ale ich klienci. Jak się przygotowuje fryzjer do mistrzostw? Już była u nas w studiu Marta Robak, mistrzyni Europy.
Tak.
Ona mówiła, że...
Wspaniała dziewczyna.
Żmudne przygotowania. Ja też tak sądzę. Z Damianem mieliśmy przyjemność z nią rozmawiać.
Mhm. Pozdrawiamy Martę.
Mówiła, że to żmudna robota jest, bo trzeba przede wszystkim ćwiczyć. Ćwiczyć na modelce. Zapytałam się i też pana o to zapytam, panie Andrzeju. Modelka, model. Czy to jest rzecz najważniejsza, czy może...
Bardzo ważna, to jest jeden z kluczy do sukcesu, ale ja może o tym żmudnym. Marta może źle to nazwała, bo trening i praca w artystycznym naszym zawodzie fryzjerskim jest cudowną pracą i żmudne może być tylko oczywiście wielogodzinne zmęczenie na treningu. Ja uważam, że jeżeli chcemy osiągnąć sukces, musimy wypracować pewną modę, wypracować pewne elementy fryzury, która rzeczywiście na koniec dnia zaskoczy. Ale żeby to zrobić, trzeba przejść, tak jak mówiłem wcześniej, 3 do 6 miesięcy treningu, koncentrując się nad danym trendem. Oczywiście przez te 3 miesiące modyfikujemy go też i kolorami, dopracowujemy detale, wiele elementów bierzemy pod uwagę, też obecną modę, gdzieś inspiracja z teledysków, filmów, czy wszystkiego, co zawiera jakiś element artystyczny. Także szukanie inspiracji i sam trening to długi proces.
Ale jeszcze chciałem zapytać o tego modela, bo przecież właśnie fryzura musi pasować do twarzy, dobrze mówię?
Tak, dokładnie. Najbardziej efektownie wygląda fryzura wtedy, kiedy jest cały komplet, czyli ubranie, model czy modelka, odpowiednia twarz do fryzury, której tak naprawdę na co dzień nie nosimy, ale pewne elementy z tej fryzury są wykorzystywane w salonie, czy przy kolekcjach, czy w innych miejscach.
Panie Andrzeju, wrócił pan z niesamowitej imprezy.
Cudownej.
W Londynie. Salon International.
W ogóle no taki deser fryzjerstwa, a zarazem śniadanie, bo to początek nowych kolekcji, nowych prezentacji. Dużo ciekawych inspiracji, fajne.
Mhm. Proszę powiedzieć, co pan tam zobaczył?
Miałem przyjemność być na seminarium Videla Sassoona, Patricka Camerona i Tony Ndgaya. Jeszcze była możliwość na 9 innych być, ale myślę, żebym się po prostu zmęczył siedząc, zasnąłbym. A te 3 uważam za ciekawe, warte zobaczenia, bo te 3 osoby, te 3 nazwiska, te 3 imiona powodują, że fryzjerstwo staje się ciekawe, kreują tą modę na świecie i powodują, że możemy naśladować lub też tworzyć samemu, inspirując się tymi stylizacjami proponowanymi przez kreatorów.
Poproszę jeszcze wyjaśnić, czy to jest tak, że ten salon w Londynie to jest miejsce, w którym powstaje coś nowego, co później będzie można zobaczyć w ciągu roku? Czy to są nowe trendy?
To są nowe trendy, nowe kierunki. Jakby same targi w Londynie mają takie dwa elementy i trzeci malutki, najważniejszy w Albert Hall, ale zacznę od tego, co na targach, czyli centrum targowe. Wszystkie nowe ciekawostki kosmetyczne, narzędziowe do pracy, które nam pomagają potem w tworzeniu i pomagają nam w tworzeniu i kreowaniu fryzur, ale też seminaria, pokazy i to, co pan nazwał kreowaniem lub początkiem nowych kreacji, które później będziemy widzieć przez cały rok, czy następne lata.
Ja będę przerywał nasz jakby tok rozmowy.
Koniecznie, bo ja jak się rozgadam, to rzeczywiście może być za dużo.
Ze względu na to, że mamy pytania od naszych słuchaczy. Pani,
cudownie.
Pani Sylwia pisze, złote medale, tytuły. Panie Andrzeju, jak to jest być mistrzem? Widzieć zadowolenie na twarzach pańskich klientów. Co panu daje największą satysfakcję? To tak naprawdę 4 różne pytania.
4 różne pytania i 4 odpowiedzi, bo medale, puchary, dyplomy oczywiście pokazują, że dany fryzjer jest w dobrym miejscu, bo za swoją pracę otrzymał nagrody na mistrzostwa. Ale tak naprawdę ja uważam, że prawdziwym sukcesem fryzjera jest wtedy, kiedy on ma jeden dzień do przodu zapisany grafik i jak przychodzi rano do pracy, to wie, że będzie mógł te wszystkie umiejętności, które nabył na konkursie i w życiu i na tych pięknych pokazach, prezentacjach w Londynie, spożytkować właśnie na głowie tego klienta i zobaczyć ten uśmiech, o którym mówi pani Sylwia, na twarzy klienta. Ja sobie cenię najbardziej sukces wynikający z poszczególnego dotarcia do klienta i zaoferowaniu mu swoich umiejętności, a w efekcie zrobienia dobrej fryzury, koloru, pielęgnacji i tak to wygląda. Dziękujemy za to pytanie, bo to cudowne pytanie.
A co panu daje największą satysfakcję? To właśnie możliwość
to właśnie
przełożenia
to. Dokładnie to.
Tego,
dokładnie
co pan to zobaczy na
oczywiście
głowę.
To jest największa satysfakcja. Spełnienie fryzjera.
Pani Sylwia nie kończy z pytaniami.
O, cudownie.
Jak dużo pracy, panie Andrzeju, kosztowało pana otrzymanie tytułu mistrza?
To można podzielić na pewne etapy, bo najpierw dążyłem do tego, żeby być mistrzem Polski, osiągnąłem, potem to dało mi możliwość i prawo do startu na Mistrzostwach Świata. Zacząłem w 1998 roku, zdobywając indywidualnie 44. miejsce, w drużynie zajęliśmy 17.
Aha.
I tak z roku na rok coraz lepiej. 2000 rok to było 8. miejsce drużynowo, poszczególnie jakieś tam 17. miejsce, gdzieś druga dziesiątka. No i potem 2002 rok, coraz lepiej, znowu 4. miejsce. 2004 był takim przełomem, 3, bo tam Mistrzostwa Europy, ale Mistrzostwa Świata właśnie w Mediolanie dały nam 2. miejsce na podium indywidualnie i brązowy medal zespołowo. Także tutaj i doszliśmy do tego Mistrzostwa Świata, czyli zajęło to nam, jak pan policzy, od 98 roku
2008,
do 10, czyli 12 lat.
A proszę mi powiedzieć, bo ja też pani Martę Robak pytałem się przed tygodniem o to, jak to jest? Jest fryzjer, który 15-20 lat strzyże w jednym miejscu, a są ludzie, którzy idą w górę, idą gdzieś tam właśnie na konkursy i tak dalej. Skąd jest ta chęć uczestniczenia, sprawdzania się?
No ja tutaj od dziecka byłem wychowywany w sportowej rodzinie, w rodzinie też i muzyków, także cały czas gdzieś występy, też cały czas gdzieś walka, rywalizacja. I fryzjerstwo było takim połączeniem artyzmu i sportu, który gdzieś w dzieciństwie przemykał mi w domu. Także chęć tak naprawdę robienia czegoś i pokazywania, że można, tak? Mm-hmm. I to jest ten chyba bodziec, który prowadzi nas do tego, żeby cały czas się doskonalić, udoskonalać swój kunszt, szukać nowych rozwiązań i tego wszystkiego.
Jeszcze jedno pytanie, taka runda pytań. Pan Michał pyta, dlaczego w Polsce tak dużo startuje młodzieży w konkursach fryzjerskich, na przykład 30-50 uczestników, a seniorów tak mało, 3-5?
To tylko pytanie do seniorów. Ja się cieszę, że młodzież startuje, bo żeby osiągnąć Mistrzostwo Świata zajęło nam to 12 lat. My tak naprawdę jesteśmy najmłodszą w historii kadrą we fryzjerstwie na świecie. Polska kadra jest najmłodszą kadrą, która w tak krótkim czasie osiągnęła sukces. I tą modę na fryzjerstwo dopiero zaczynamy, fryzjerstwo konkursowe. Ja się bardzo cieszę, że młodzi ludzie idą w tym kierunku. Widzą, czy w Marcie, czy w Asi, czy w innych osobach, które osiągnęły bardzo wysokie tytuły na konkursach. Już pomijam mnie, ale zbudowaliśmy jakieś ikony, do których ta młodzież chce powtórzyć tą drogę. Czy się uda, czy nie, to trudno powiedzieć, ale jak mamy 30-50 osób na konkursie, to tak naprawdę świat może nam pozazdrościć, bo tam jest dużo mniej.
Bo, panie Andrzeju, ja nie ukrywam, że jestem laikiem i jak przeczytałem o tych różnych sukcesach i pana Marty i w ogóle porozmawiałem sobie z ludźmi ostatnio w Gdańsku na targach Uroda, to zdziwiłem się, że jest tak dużo dobrych fryzjerów, ludzi, którzy zdobywają tytuły, medale, statuetki, a na przykład w mediach o nich cicho sza.
Ja myślę, że to jest też super pytanie na czas, w którym jesteśmy, ponieważ rzeczywiście na świecie mówi się o fryzjerstwie francuskim, fryzjerstwie włoskim, fryzjerstwie angielskim i innych fryzjerstwach z danych krajów, które mają tradycje, które rzekomo są tym topem, kreatorem tego wszystkiego, a nic się nie mówi o fryzjerstwie polskim. No, ja postanowiłem założyć federację, fryzjerstwo polskie, która tak się nazywa i mam nadzieję, że od tego momentu, bo ona powstała niedawno, ona się jakby wykluwała długi czas, a powstała formalnie niedawno. Pierwsze sukcesy pani Marty i ludzi i myślę, że tutaj możemy wystartować i zrzeszyć tych wszystkich ludzi, którzy rzeczywiście mają tytuły, a przede wszystkim mają chęć do tego, żeby pokazywać i kreować fryzjerstwo w Polsce, bo nie ma nic lepszego, jak powiedzieć, my Polacy jesteśmy najlepsi na świecie. Antoine Cierplikowski na początku swojej kariery w Paryżu, no to nikt nie wiedział, że taki człowiek polski z Sieradza jest w posiadaniu 128 salonów na całym świecie, upiększa włosy królową, czy Belgii, czy Rumunii, był przy koronacji jednego z króli, nadzorował 400 fryzjerów przy pracy tej koronacji. Także uważam, że mamy ikony, pomijając te współczesne, do naśladowania i
tak trzymać.
Kciuki, tak, dokładnie tak. No, tworzą się akademie, to naprawdę można byłoby wymienić wielu fryzjerów z zasługami dla kraju, dla fryzjerstwa polskiego. Mam nadzieję, że dogadamy się w końcu i zrobimy coś fajnego.
Panie Andrzeju, zaczniemy. No, te pytania jakby układają nam naszą rozmowę.
Cudownie.
Pytanie od mistrzyni Europy, pani Marta Robak na Facebooku. Przede wszystkim pozdrowiła pana również i mocno całowała wielkiego mistrza i gościa Andrzeja Matrackiego, ale zadała pytanie. Korzystając z okazji, chciałabym się dowiedzieć, czy zdobycie tak wielu nagród i wyróżnień zmienia człowieka, jego osobowość i wrażliwość w codziennym życiu?
Na pewno zmienia i zmienia do tego stopnia, że w tym momencie powiem Marcie, Marta, dopiero zaczęliśmy robić coś wielkiego, dobrego dla fryzjerstwa w Polsce. Także wszystko przed nami. Może nie zmienia, ale sukcesy powodują, że trzeba budować taki mur, który nie dopuszcza do nas wszystkich informacji z otaczającego nas świata, które dochodzą, a za tym murem pozostać nadal wrażliwym, wspaniałym człowiekiem, wrażliwym i kochającym ludzi przede wszystkim. Bo taki sukces powoduje, że o, to jest mistrz świata, to jest mistrz Europy. To daje możliwość mówienia, a nic tak nie wpływa pozytywnie jak mówienie dobrze o ludziach i przesyłanie tej pozytywnej energii. I o tym nie wolno zapomnieć, że trzeba być po prostu sobą.
Jeszcze chciałem zapytać, bo są etapy wygrywania, bo wygrywa pan po raz pierwszy, no i później przychodzi jeszcze więcej sukcesów. Czy pan się z tego tak samo cieszy jak ten pierwszy tytuł ważny dla pana?
Pierwszy raz jak zdobyłem Mistrzostwo Świata, to płakałem i śmiałem się jednocześnie. To niezapomniane wrażenie. Byłem kompletnie zaskoczony. Ja zaryzykowałem przed Mistrzostwami Świata.
To znaczy?
Miesiąc przed zmieniliśmy koncepcję, czyli ja zmieniłem koncepcję. Trener mówił, żeby zrobić co innego, a ja już się nudziłem tym, no bo fryzjerstwo to kreatywny zawód. I mówię, a ja zrobię coś inaczej. Wykorzystam te elementy, które powodują ciekawość tej fryzury, ale też wprowadzę nową koloryzację. I rzeczywiście, jak były mokre włosy przed startem, to prawie dostałem punkty karne, bo kolor był nieharmonijny, ale na nieprzygotowanej fryzurze. No potem zachwyciła ta fryzura, potem spowodowała, że zdobyłem to Mistrzostwo Świata, przegoniłem Japończyka Hideki Sato, z którym zawsze rywalizowałem i właśnie tą fryzurę kreatywną, której byłem trochę słabszy od niego i zawsze byłem gdzieś tam na drugiej, trzeciej pozycji, on zawsze ją wygrywał. Zmobilizowałem się i tą fryzurą zdobyłem Mistrzostwo Świata pierwszy raz w Chicago. W klasycznej fryzurze zdobyłem srebrny medal, wyprzedził mnie tylko jednym punktem na 252 punkty Włoch i tak to wyglądało.
Proszę powiedzieć, bo pan obserwuje też swoich konkurentów. Czy zauważył pan coś, co pana zdziwiło, co było niesamowite, bo jak rozumiem, Mistrzostwa Świata to pierwsza liga fryzjerska, więc i pan może obserwować coś bardzo ciekawego na głowach konkurentów.
To było tak, jak zaczynaliśmy starty w mistrzostwach, to rzeczywiście jak Japończycy chodziliśmy z aparatami, robiliśmy zdjęcia, potem to kopiowaliśmy. Ale zawsze byliśmy krok za całą tą czołówką. Potem poprzez lata i to kopiowanie udało nam się dotrzeć do, prawie byliśmy na tym samym poziomie. Ale 2008 rok w Chicago spowodował, że zrobiliśmy coś sami, wykreowaliśmy modę, która potem nas zadziwiła, bo była kopiowana przez inne kraje, czyli jakby wskoczyliśmy na pozycję tą momentu, nas naśladowano i nas naśladują, nas biorą, że tak powiem, za wzór. I to jest bardzo fajne, że my w Polsce wykreowaliśmy trend, który jest naśladowany na świecie. I tutaj też tego gratuluję Marcie, bo myślę, że na następnych mistrzostwach trzeba zrobić jeszcze coś ciekawszego, bo to, co ona zrobiła teraz w Moskwie, będzie kopywane.
A czy pan by chciał być jurorem podczas konkursu fryzjerskiego? To jest troszkę przejście na drugą stronę, prawda? Z jednej strony ma pan dokładnie świadomość, jakie to są nerwy, bo nie ukrywajmy, że to nie jest tak, że pan przyjeżdża sobie na Mistrzostwa Świata i pyk, 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 fryzurka i czekamy na wynik, tylko myślę, że towarzyszą temu za każdym razem te same emocje, te
ogromne
same nerwy.
Ogromne emocje. Tym bardziej, że tutaj tak naprawdę największym przeciwnikiem jest zawodnik sam dla siebie, bo on nie walczy z nikim, nikogo nie podetnie, nikogo nie kopnie, nie uderzy, tylko robi to, co założył, czyli kreuje swoją fryzurę. Jak sędziowie to ocenią, to już jest ich sprawa, ale jak ocenią dobrze, to znaczy, że w dobrym kierunku idziemy. Ja sędzią byłem parę razy, jestem międzynarodowym sędzią, ale nie korzystam z tego uprawnienia. Federacja OMC przesunęła mnie od razu do dyrektorów zarządzających, czyli pilnuję wraz z kolegami z całego świata. Jest nas tam, w zależności od wielkości mistrzostw, po trzech na daną konkurencję, czyli w sumie 12 osób, które nadzoruje całe mistrzostwa, czyli przygotowuje każdą konkurencję, rozsadza zawodników, potem pilnuje, sprawdza, czy te fryzury, włosy są regulaminowo przygotowane, zmoczone włosy i te wszystkie elementy od początku do końca musimy przejrzeć. Potem kontrolujemy czas i w międzyczasie chodzimy pomiędzy zawodnikami, patrząc, czy także używają regulaminowych, przepisowych narzędzi. I po zakończeniu konkurencji ja czy jeden z moich kolegów idzie z kartami not do pokoju sędziów, gdzie sędziowie są uwięzieni przez całą konkurencję, nie wiedzą, nie widzą nic, dostają karty, które muszą podpisać, to są karty, na których sędziują, wystawiają noty i po obdarowaniu ich tymi kartami zapraszamy ich do sędziowania, które też nadzorujemy, też pilnujemy tego, żeby przebiegał cały proces zgodnie z regulaminem, uczciwie, fair play. Także jestem tym gościem, tym dobrym aniołem, który pilnuje, aby nikt nie zboczył z prawidłowej ścieżki.
Naszym gościem w studiu jest Andrzej Matracki, dwukrotny mistrz świata w rezerwie artystycznego z Paryża i Chicago, a także zdobywca tylu nagród, że nie mogę ich wszystkich wspomnieć. Może ma pan taką swoją ulubioną nagrodę? No moją, najcenniejszą.
Moją ulubioną nagrodą jest taka nagroda, którą, medal w sumie, który wykreował mój syn w przedszkolu na zajęciach praktycznych. Dostałem medal dla najlepszego taty na świecie. Także to było bardzo wzruszające. On jakby dojrzewa w tych medalach. Nie wiem, czy stety, czy niestety, czy to popchnie go w kierunku także dążenia do sukcesu w różnych ciekawych rzeczach. Także to jest taki mój najcenniejszy medal i trofeum, ale oczywiście jest ich wiele innych, ponieważ z każdym wiąże się jakaś historia, z każdym wiążą się przede wszystkim ludzie, którzy stali koło mnie, za mną, przede mną, z boku i pomagali, bo zdobywając Mistrzostwo Świata, zdobywając jakikolwiek medal, to nie ja. To tak naprawdę cały zespół ludzi, którzy towarzyszą, którzy pomagają, którzy zajmują się odpowiednimi elementami przeznaczonymi do pewnych elementów, tak na przykład jak mój brat, który pomaga mi w koloryzacjach, tak też i wiele innych osób z zagranicy, które cały czas inspirują, podpowiadają i trzymają kciuki i są w momentach, kiedy są potrzebni. To jest fajne.
Tytuły, medale, sława, ale nie mogę się powstrzymać, aby nie zapytać, a jakie są tego koszty?
No trzeba zacząć od kosztów, które ponosimy, że tak powiem, wewnętrznie, bo dużo wyrzeczeń, dużo stresu, rzeczywiście zaniedbania w różnych elementach życia. I to jest chyba największa cena, którą płacimy, czyli swoje własne zdrowie. Ale oczywiście każdy zawód, czy tańce towarzyskie, czy każdy sport artystyczny wymaga kosztów, bo do tego są ubiory, wyjazdy, samoloty, hotele, produkty, trenerzy. To wszystko kosztuje, tak? Śledzenie trendów, jeżdżenie po różnego rodzaju konkursach, czy właśnie pokazach, jakim był Londyn w ten poprzedni weekend, to generuje koszty. Ale jak chcemy się rozwijać, musimy zapłacić za wiedzę. Ja mam do czynienia czasami z fryzjerami, którzy no wezmę 10 zł za strzyżenie. No tak, okej, okay. No to opłacę czynsz na bułkę, trochę na masełko, leciutko.
Ja znam takiego fryzjera.
A gdzie kasa na szkolenie? Gdzie kasa na to, żeby się rozwijać? Także weźmy 20 zł i tą dychę przeznaczmy na rozwijanie. A jak teraz dychę policzymy codziennie 360 dni w roku, odejmiemy niedzielę, to będzie 360, bo 5 niedziel jest w roku, bo wreszcie też pracujemy, żeby zarobić na rozwój. To rzeczywiście koszta są duże, ale warto.
Teraz takie pytanie prowokacyjne ode mnie. Czy mistrz świata musi się szkolić?
Cały czas, bezustannie. Ja mam tą możliwość szkolenia się od moich uczniów. To jest cudowne, jak przychodzi taki świeży gość, patrzysz, robi taki ruch. Nie wiadomo, skąd on go ma w ogóle. Takie coś tam robi, taki jeden mały ruch. Ty go widzisz jako profesjonalista, bo widzisz, że to jest genialne.
Drapie się po brodzie, jesteśmy w radiu, więc muszę wytłumaczyć.
Tak jest. I on robi taki ruch, który ciebie zaskakuje, ty go bierzesz, ubierasz w swoje doświadczenie i powodujesz, że ten mały jeden ruch od takiego ucznia daje ci jakąś ciekawą kreację. Coś, co można nazwać ciekawym pomysłem, a potem budowaniem całego wizerunku.
No właśnie, co ze szkołami fryzjerskimi? Czy to jest tak, że ci młodzi ludzie mają szansę gdzie się szkolić? Bo ja rozumiem, szkoła fryzjerska jedno, ale później ten człowiek wyrusza w świat i co? musi mieć jakiś nauczycieli. Gdzie tych mentorów szukać?
Mamy wspaniałe akademie, czy Babić, Bernatowicz, Kublicz, czy inne akademie w Polsce, które dają Joanna Zaręba International, czy właśnie poszczególni edukatorzy, którzy dają tą możliwość, aby zbliżyć się do tych trendów, niekoniecznie wyjeżdżając za granicę, zostając w Polsce. Ja także prowadzę szkolenia i widzę, że coraz więcej młodych ludzi po prostu garnie się do tego, żeby się rozwijać, co jest wspaniałe, prawda?
No a zresztą szkolenie z takim fryzjerem jak pan, już nie mówię cały czas mistrz świata, bo...
Ja wiem, o co chce pan zapytać. Chce pan zapytać, czy tylko fryzjerstwa ja szkolę? Nie. Ja też przekazuję młodym ludziom, jakim być człowiekiem w życiu, jak podchodzić do zawodu, jak pożytkować te całe umiejętności i jak sobie radzić przede wszystkim z sukcesem, z umiejętnościami, z tym wszystkim.
Bo to też wydaje mi się, że bardzo duże wyzwanie dla psychologa tak naprawdę, nie? Sukces, bach! A później w głowie nie wiadomo, co się może zdarzyć.
Biorąc pod uwagę sportowców, to proszę sobie wyobrazić, 4 lata przygotowuje się gość do olimpiady. Nic innego nie robi, tylko się przygotowuje do olimpiady. Je pod olimpiadę, ćwiczy pod olimpiadę, śpi pod olimpiadę, spotyka się z rodziną pod olimpiadę i on tylko widzi olimpiadę. Jedzie na olimpiadę, zdobywa złoty medal, super sukces. Mamy trzeci etap, czyli pierwszy jest przygotowania, drugi sam start, a trzeci etap po olimpiadzie. I często jest tak, że sportowcy popadają w jakieś... schodzą na złą drogę, tak to mówią w świecie. I też trzeba być przygotowanym raz do sukcesu, ale też przygotowanym do porażki. Ja myślę, że prawdziwy mistrz więcej porażek w życiu odniósł niż sukcesów i dlatego odniósł sukces, tak? To jest chyba najlepsze. Aby osiągnąć sukces, musisz odnieść wystarczająco dużo porażek.
Myślę, że nie tylko we fryzjerstwie.
Tak. To ja odnoszę się do całego świata, i do wszystkich rywalizacji, konkursów i tak naprawdę życia, bo w konkursach osiągamy sukcesy, ale też osiągamy w życiu prywatnym sukcesy, w zawodowym, w innych dziedzinach artystycznym. Spełniamy się na różne sposoby, także nie można o tym zapominać, że po prostu jesteśmy normalnymi ludźmi. No.
Przed naszym spotkaniem byłem na stronie internetowej matraccy.pl. Tam są pana pracownicy. Zwróciłem uwagę, że sama młodzież.
To oni dobrze wyglądają. To...
dobrze się konserwują, tak?
Photoshop działa jak... Nie, rzeczywiście są to młodzi ludzie. Ja w ogóle uwielbiam się otaczać młodymi ludźmi. To są energia, pozytywna energia i też chęć do kształcenia się, rozwijania i przekazywania tych umiejętności dalej.
A czy ci młodzi mogą pana też czymś zaskoczyć? Zaskoczył się pan czymś?
Oj, zawsze mnie zaskakują.
No bo wydaje mi się, że pana pracownicy w bardziej bezpośredni sposób mogą się spytać o jakieś zagadnienie, prawda?
Pytają. Są żądni wiedzy. Ja staram się pracować z ludźmi, którzy chcą pracować. To jest chyba recepta na sukces.
Panie Andrzeju, czy obok tych wszystkich zwycięstw, konkursów, medali, pokazów, ma pan jeszcze czas na po prostu taką zwykłą pracę fryzjera?
Tak, ja bardzo lubię pracować z klientami. To od tego zacząłem i myślę, że nigdy nie zrezygnuję z pracy z ludźmi w salonie. Co prawda pracuję 3 dni w tygodniu, ale ten kontakt mam z salonem. Bardzo lubię.
Jeździ pan trochę po Polsce, po kraju, po kontynentach różnych. Jak pan ocenia to, co mają na głowie Polki i Polacy, że się tak wyrażę?
Tak jest. W każdym miejscu, które odwiedzam, to rzeczywiście widać coś innego zajmuje i ciekawi, a nasze Polki, Polacy, to bardzo świadomi klienci. Czytają, oglądają, śledzą modę. Bardzo się cieszę, bo bardzo prosto i łatwo się z nimi pracuje, bo oni wiedzą, czego chcą tak naprawdę. Wiedzą, że może mają trochę słabsze włosy, trochę lepsze i tutaj nie przychodzą ze zdjęciem znanego aktora czy aktorki i chcą taką fryzurę, jak widzimy, że się nie da tego zrobić, tylko dokładnie mierzą tą miarą, na którą stać te włosy, czyli na tyle się kraje, ile materiału staje, także tak to jest.
Myślę, że to pytanie, zwłaszcza po zwycięstwie, powtarza się. Ja sam przed kilkoma minutami słyszałem, przygotowując się do spotkania z panem Andrzejem, takie: jaka jest recepta na sukces? ale uwaga, wiem, że to może głupie pytanie,
nie,
ale może jak się zastanowić, to każdy z nas ma taką receptę. Inna sprawa, czy ją stosuje.
Praktycznie zadane pytanie i odpowiedź w niej, bo rzeczywiście każdy z nas musi podejść do siebie indywidualnie i znaleźć swoją receptę na swój sukces, w zależności od tego, co chce robić w życiu. Ja uważam, że konsekwencja i niepoddawanie się w życiu, bo tak jak mówię, żeby osiągnąć sukces, najpierw trzeba odnieść wiele porażek, żeby tak naprawdę przygotować się do udźwignięcia prawdziwego sukcesu, a jak się coś robi dobrze i szuka się rozwiązań, które powodują, że wzbogaca się wiedza, to sukces jest gwarantowany, czy finansowy, czy artystyczny, czy w prywatnym życiu, zawsze. Konsekwencja. Staszek Sojka, z którym ostatnio rozmawiałem właśnie na ten temat, bo rozmawialiśmy o młodych ludziach, o jego synach, przyjaźnimy się, on ma do mnie daleko Olsztyna. Staszek Sojka powiedział, brakuje nam wszystkim staranności.
Aha.
Staranności. Musimy pamiętać o tym, że wszystko, co robimy, musi być staranne, musi być przemyślane punkt po punkcie. Do tego dokładamy swój artyzm, swoje wyobrażenie, gwarantowany sukces. Pozdrawiam Staszka.
Pozdrawiamy. Teraz pytanie od pani Oli. Czy kiedykolwiek zdarzyła się panu sytuacja, w której klientka nie była zadowolona z pana strzyżenia czy farbowania? Ciężki
nie,
temat.
Nie była zadowolona.
Powiedziała, co pan mi tam zrobił? Albo
mogę z premedytacją powiedzieć, że nie, bo zawsze słucham swoich klientów. Słuchać klientów. Ja uczę bardzo tego, żeby dokładnie wysłuchać potrzeb klienta, bo on jest najważniejszy. To on fryzurę nosi na co dzień. To nie ja kreuję coś, co nie jest w stanie człowiek potem zaakceptować na swojej głowie. I dlatego są konkursy. Bo konkursy pozwalają na to nam, żeby wyzwolić w sobie wykreować coś, co się nie nosi na co dzień. A salon jest po to, żeby słuchać klienta i swoje umiejętności, swoimi umiejętnościami upiększać w to. I udaje mi się to przez te 23 lata i nie miałem reklamacji.
Dziękujemy serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem był pan Andrzej Matracki, mistrz świata fryzjerstwa artystycznego. Myślę, że mniej ważne, z którego roku, ile tych tytułów było, bo było ich mnóstwo.
Ja myślę, że wszystko jest ważne w życiu, ale najważniejsza jest miłość do ludzi. To jest chyba najważniejszy punkt. Pozdrawiam wszystkich, którzy uczestniczyli czynnie w naszej rozmowie, wszystkich fryzjerów, wszystkich klientów w salonach fryzjerskich. No i kończcie te podwójne espresso.
Ciekawe audycje, świetna muzyka, mnóstwo ciekawostek i najpogodniejsi prezenterzy. To wszystko w radiu Hertrendy na www.hertrendy.pl.